Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować, a Ty co powiesz? Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli Go o co oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie, schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt Cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: I ja Ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Oto słowo Pańskie. Witam Was serdecznie, drodzy siostry i bracia, w drugim dniu naszych rekolekcji parafialnych. Bardzo się cieszę, że o poranku w progu nowego tygodnia, być może przed swoimi zajęciami, na pewno domowymi, gospodarskimi, ale także jakimiś zawodowymi, udało się Wam znaleźć chwilkę, żeby jeszcze tutaj przyjść do kościoła i spotkać Jezusa miłosiernego, Jezusa nauczającego, Jezusa, który karmi nas swoim ciałem i swoją krwią. Ja zacznę od takiej dzisiaj w tych naszych poszukiwaniach na drogach wiary od takiej opowieści arabskiej. Dwóch przyjaciół wędrowało przez pustynię. Kiedy zaczęli swoją wędrówkę, przeszli przez jakiś czas wśród tych ostępów dzikich, bezludnych, piaszczystych, kiedy pył unosił się spod ziemi, nagle się o coś pokłócili. Może nawet o to, że jeden idąc szura, włóczy nogami, w ten sposób wznieca kurz. I ten drugi, ten zakurzony, tak się zdenerwował, że zamachnął się i uderzył tamtego w twarz z całej siły. A tamten uderzony pochylił się, przyklęknął i na piasku napisał: Mój przyjaciel mnie uderzył. Poszli dalej. Tuż przed południem udało im się dotrzeć wreszcie do oazy. Oaza to jest takie miejsce na pustyni, gdzie bije źródło. Wokół oazy są kwitnące krzewy, kwiaty, drzewa. Jest życie, śpiewają ptaki. Tutaj zatrzymują się podróżni, by nakarmić, by zaspokoić swój głód i przede wszystkim pragnienie. Ten, który tak powłóczył nogami, wzniecał kurz, nie miał już siły, żeby dojść do wody, więc przyjaciel, ten, który go tam wcześniej spoliczkował, podszedł, nabrał wody i przyniósł mu, żeby zaspokoić jego pragnienie. Kiedy już ten spragniony, zmęczony doszedł do siebie, wyjął z zapazuchy wielki, ostry nóż i na kamieniu zaczął rysować litery. I tam napisał: Mój przyjaciel podał mi kubek wody. Kiedy ten zapytał go, dlaczego on tak dziwnie tam napisał na piasku, a tutaj na kamieniu, odpowiedział: Bo złe uczynki, bo przykrości powinniśmy pisać na piasku, żeby przyszedł wiatr i żeby je z czasem zatarł. A dobre uczynki, które otrzymaliśmy od innych, powinniśmy pisać na kamieniu, żeby zapis o nich nigdy nie zniknął. Patrzcie, moi drodzy, w tej dzisiejszej Ewangelii jest taki szczegół. Pan Jezus pochyla się i pisze. Ciekawe, na czym pisze. Bo cała rzecz rozgrywa się w świątyni. Ta Ewangelia dzisiaj się zaczyna, że Jezus wyszedł na Górę Oliwną, a tam potem znowu zszedł, żeby być przez cały dzień w świątyni. Jakbyśmy popatrzyli na Jerozolimę, a jeżeli byście chcieli zobaczyć dokładnie, jak to wyglądało, to ja już teraz zapraszam dzisiaj po wieczornej mszy świętej, tej o 19:00, tutaj będę pokazywał dzisiaj, jutro, jak wygląda Jerozolima, jak jest położona, gdzie jest ta świątynia, gdzie Góra Oliwna. Pokażę wam zdjęcia, ale już możemy sobie wyobrazić. Wyobraźcie sobie, że świątynia jest tutaj wzgórze świątynne, gdzie zakrystia, tutaj, gdzie mamy babiniec, jest Góra Oliwna. A po środku jest Dolina Jozafata, przez którą płynie potok Cedron. Wtedy jak płynie, bo nie cały rok, tylko jak pada deszcz. Więc Jezus wychodził na Górę Oliwną, z niej pięknie widać świątynię, a potem w Wielkim Tygodniu przez ten potok Cedron przechodził na drugie wzgórze, na Syjon, tam gdzie jest świątynia, i tam się to stało. I kiedy przyprowadzili mu kobietę pochwyconą na cudzołóstwie, to Pan Jezus zaczął pisać palcem po ziemi. Właściwie na wzgórzu świątynnym cała świątynia stała na takim wyłożonym kamieniami bazaltowymi płytami placu. Więc jeżeli pisał na skalę, to i tak tego nie było widać. A jeżeli gdzieś tam ludzie nanieśli jakiś proch, jakiś pył, pamiętamy, że tam czytaliśmy w ubiegłą niedzielę, schylił się, zrobił błoto, splunął, to rzeczywiście i tak było to pisanie nietrwałe. Co pisał? Niektórzy mówią, że pisał przykazania, inny, że pisał grzechy. Nie wiemy. Nawet nie wiemy, co zapisał. Coś pisał, bo tak pisze Pan Bóg ludzkie grzechy. Na tym polega Boże miłosierdzie, że Pan Bóg nasze grzechy pisze na piasku, a nasze dobre uczynki na skalę. Na piasku pisze nasze grzechy, żeby wiatr je zmiótł, żeby pamięć o nich wymazać z ziemi. Na skalę, żeby blask naszych dobrych uczynków nigdy nie zniknął, żeby pamięć o nich się nie zatraciła. Ja dzisiaj chciałbym wam, moi drodzy, powiedzieć, chciałbym, żebyśmy się wspólnie zastanowili nad tym, co czyni naszą wiarę piękniejszą, nad tym, co oczyszcza naszą wiarę, nad tym, co jest elementem, myślę, poniekąd zagrożonym, ale niezbędnym, po łacinie mówi się conditio sine qua non, bezwzględny warunek tego, żeby trwać i wzrastać w wierze w XX wieku. O czymś, czego doświadczymy jutro, tak, o spowiedzi świętej, o sakramencie pokuty i pojednania. To jest właśnie sakrament, który uświadamia nam, że nasze grzechy, choćby były czerwone jak purpura, nad śnieg wybieleją, jeśli opłukamy szaty swych serc we krwi Baranka, Chrystusa, Baranka Bożego, który na krzyżu przelał za nas krew. Moi drodzy, pojawia się dzisiaj wiele takich głosów, nawet już u nas, w naszym kościele, w naszej ojczyźnie, a słyszymy, że za granicami, na zachodzie Europy, ten proces już właściwie trwa od dawna. Po co spowiedź? Po co się spowiadać? Po co przyjść i przed kapłanem, przed księdzem, przed człowiekiem, przecież grzesznikiem, wypowiadać swoje grzechy? Co go to obchodzi? Czy nie mogę gdzieś tam w ciszy swojego serca stanąć przed Panem Bogiem, uderzyć się w pierś, powiedzieć: zgrzeszyłem? Co najwyżej przyjść do tego księdza, niech mi tam udzieli rozgrzeszenia? No można powiedzieć takim tradycyjnym, ponoć najczęściej wypowiadanym zdaniem polskim: nie da się. To tak nie zadziała. Dlaczego? Dlatego, że spowiedź jest sakramentem. A wszystkie sakramenty, to jest taka ciekawa rzecz, moi drodzy, zawsze łączą coś widzialnego, człowieka, jakieś rzeczy, które widzimy, których możemy dotknąć, które słyszymy, coś podlega naszym zmysłom, z rzeczywistością niewidzialną, z rzeczywistością duchową. Popatrzcie, chrzest. Co jest potrzebne, żeby był chrzest? Oczywiście dziecko, które tam, powiedzmy dzisiaj dziecko kiedyś, i jeszcze zdarza się rzadziej dorosły. Człowiek, którego chcemy ochrzcić. Potrzebny jest człowiek, który ochrzci. Oczywiście u nas w kościele przynosi się dziecko i kapłan lub diakon dokonuje chrztu, ale teoretycznie ochrzcić może każdy człowiek. Zdarzają się przypadki, że urodzi się dziecko bardzo wątłego zdrowia. Czasem życie takiego niemowlęcia jest zagrożone, więc w szpitalu każdy, lekarz, pielęgniarka, ktokolwiek może ochrzcić dziecko. Powiem wam jeszcze jedną ciekawą rzecz. Właściwie ochrzcić człowieka może nie chrześcijanin. Ktoś, kto sam nie jest ochrzczony. Może ochrzcić kogoś Arab, może ochrzcić kogoś Żyd. Byle tylko chciał to zrobić i byle polewając głowę przyjmującego chrzest wodą, wypowiedział słowa: ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To są oczywiście takie niewyobrażalne wręcz przypadki, ale gdybym, nie wiem, był w czasach rzymskich i jeszcze zanim przyjąłem chrzest, aresztowano mnie, osadzono w więzieniu i groziłaby mi śmierć, chciałbym poprosić o chrzest i tam byliby tylko jacyś poganie, mogliby mnie ochrzcić. Popatrzcie. I trzecia rzecz jest potrzebna. To jest woda, materia chrztu i słowa: ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ja nie mogę wziąć sobie, nie wiem, garnuszek, miskę z wody, wylać ją na siebie i powiedzieć: ja siebie chrzczę. To zawsze musi być ktoś obok. Nawet, popatrzcie, nie musi być ochrzczony. I zawsze musi być ta materia, ta woda. Woda jest, gasi nasze pragnienie, dostępna naszemu smakowi, a kiedy wylewa się na nas, czujemy ją dotykiem. Czujemy, że zrobiło się mokro. Popatrzcie, a Eucharystia, musi być kapłan. Ja sobie nie mogę iść do piekarni, kupić chleba i zrobić z tego komunii świętej. Musi być kapłan, musi być specjalnie przygotowany chleb, musi być Eucharystia. Kapłan musi przemienić, a właściwie Chrystus przez osobę, przez słowa wypowiadane przez kapłana przemienia ten chleb w ciało Chrystusowe i mamy Eucharystię, kolejny sakrament. Przy bierzmowaniu jest olej święty, jest szafarz bierzmowania, to jest biskup, ewentualnie delegowany przez niego kapłan. Popatrzcie, przy sakramencie małżeństwa, to nie można zagrzać sakramentu małżeństwa z patykiem czy ze stogiem siana. Musi być drugi człowiek. To jest w ogóle taki sakrament wyjątkowy, bo to nie kapłan udziela tego sakramentu, tylko małżonkowie nawzajem udzielają sobie sakramentu. Wypowiadana formuła. Ślubuję Ci, biorę Ciebie za męża, za żonę, ślubuję Ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską i tak dalej. To wszystko składa się na sakrament. No więc spowiedź też jest sakramentem. Też mamy słowa, wypowiadane słowa naszego samooskarżenia, wypowiadane, ubrane w słowa, nazwane po imieniu grzechy i formułę rozgrzeszenia i kapłan, który jest szafarzem, drugi człowiek, który mi udziela rozgrzeszenia w imieniu Chrystusa. Ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A więc spowiedź jest sakramentem. To nie jest kwestia tego, nie wiem, myślę, że ksiądz proboszcz może wam potwierdzić to, moi drodzy, to nie jest kwestia tego, że ksiądz jest ciekaw grzechów. Powiem wam, że to jest ciężki kawałek chleba siedzieć w konfesjonale i spowiadać. To nie jest łatwe. To czasami potrafi wymęczyć człowieka, kiedy ja siedzę tam przez wiele godzin i słucham wyznania grzechów nazwanych po imieniu z różnych powodów. Dla mnie osobiście bardzo często jest tak, że ja tam siedzę sobie w konfesjonale, słucham spowiedzi i sobie myślę: matko, co ja tutaj robię w ogóle? Dlaczego ja tu jestem? Od prawie tych wszystkich ludzi ja jestem gorszy, to powinniśmy się tyle razy zamienić miejscami, to ja powinienem temu człowiekowi powiedzieć moje grzechy. On tam mówi, oskarża się z czegoś takiego, co jest w ogóle jakimś, można powiedzieć, lekkim pyłem, lekkim kurzem, a ile kamieni jest w moim życiu. Ja się czuję, myślę, że każdy ksiądz się czuje trochę nieswojo w konfesjonale, bo my też jesteśmy grzesznik. Grzesznik przychodzi do grzesznika i razem idą do Pana Boga, prosząc o miłosierdzie, o przebaczenie. To jest rzeczywiście, można powiedzieć, pewnego rodzaju konieczność, żeby wytrwać w wierze, dlatego że grzech przeszkadza nam w wierze. Grzech musimy nie tylko tak ogólnie być świadomi, jakoś tak zbyć te sprawy, powiedzieć: no dobra, jestem grzeszny, ale jeżeli my się mamy poprawić, mamy coś zmienić w naszym życiu na lepsze, my musimy nazwać po imieniu. Popatrzcie, to jest tak, jak przychodzimy do lekarza i mówimy, co nas boli. Nie możemy przyjść do lekarza i powiedzieć: źle się czuję. No to trochę za mało. Lekarz nie wie, czy źle się czuję dlatego, że mnie boli palec u nogi, czy dlatego, że mi się kręci w głowie, czy dlatego, że mi serce jakoś dziwnie bije. My musimy nazwać po imieniu, co nam jest. Tak samo jeśli spowiadamy się, nie możemy powiedzieć: a tak w ogóle zgrzeszyłem, proszę o rozgrzeszenie. My musimy grzech nazwać po imieniu. żeby właściwie poniekąd sami siebie i razem z Panem Bogiem Miłosiernym się zdiagnozować. Przecież lekarz, jak nam się kręci w głowie, nie każe nam moczyć nóg. No, zresztą nie wiem, nie znam się na tym, nie jestem lekarzem, ale tak mi się wydaje. Jeżeli złamiemy sobie rękę, to nie da nam aspiryny, tylko nam złoży tę rękę i włoży w gips. To dlatego trzeba powiedzieć, co mi jest. Trzeba uświadomić sobie, co mi jest, żebym wiedział, z czym mam się zmagać, w czym mam walczyć z sobą, żeby wygrać siebie dla samego Pana Boga. Popatrzcie, jeszcze jest jedna sprawa. To w takim razie, co mam mówić, jakie grzechy mam wyznawać? Oczywiście czasami popadamy ze skrajności w skrajność. Zresztą tak nas uczy świat. Nie, że w ogóle właściwie nie ma problemu, nie mamy grzechów, aż po taką postawę, kiedy wszystko jest grzechem. Że właściwie sam fakt, że się dzisiaj obudziłem, że pierwsza moja myśl, pierwsze moje uczynki, to już może były grzechy. Nie, moi drodzy, to znowu jest trochę tak jak z wizytą u lekarza. Z czym idziemy do lekarza? Czy ze wszystkim? Kiedy słyszałem, że jeden mężczyzna przewrażliwiony, przybijając jakiś obrazek do ściany, przytłukł sobie palec lekko. Oczywiście trochę go tam rwało w tym palcu, ale nawet śladu specjalnie nie było. Pobiegł do lekarza. Lekarz obejrzał ten palec, usłyszał, co się stało, że sobie przybił. Wypisał mu tam jakąś maść przeciwbólową, dał receptę i mówi: niech pan idzie do apteki, tylko od razu, jeszcze dzisiaj, koniecznie zaraz sobie posmaruję. Tak, tak, wiem, bo to trzeba natychmiast zadziałać. Nie, to nie o to chodzi. Tylko do jutra to się panu samo zagoi. Tak, rzeczywiście, nie chodzimy do lekarza z byle czym. Czasem mamy wątpliwości, czasem coś natarczywie nam dolega, idziemy się upewnić. Tak, czasem słyszymy od lekarza: nie, to wszystko w porządku, to przejdzie, albo wystarczy tam nawet bez recepty sobie coś kupić. To grzech lekki. Ale czasem trzeba zrobić badania, jakieś prześwietlenia, czasem położyć się w szpitalu, czasem nawet poddać operacji, jakiejś dłuższej terapii. To lekarz decyduje. Tak decyduje nasze sumienie. Do spowiedzi powinniśmy przyjść zawsze, ile razy nie jesteśmy sami sobie w stanie z czymś poradzić. Ten grzech nas przerasta, jest zbyt ciężki. Tak jak do lekarza powinniśmy iść tyle razy, ile razy to schorzenie, dysfunkcja, czy jakiś ból, jakieś cierpienie, nie potrafimy temu zaradzić samoistnie. Stąd mamy podział na te grzechy lekkie, ciężkie i to właściwie nasze sumienie ostatecznie decyduje, czy to, co zrobiliśmy, dotyczy rzeczywiście przykazania bezpośrednio, czy dotyczy jakiejś ciężkiej materii ważnej, czy zrobiliśmy to świadomie i dobrowolnie. Rzeczywiście wtedy trzeba iść do spowiedzi. Ale wiecie, do lekarza idziemy też czasami tak, zwłaszcza w pewnym wieku, niektórzy mówią, że to już po 40. Tak jest, że jak się obudzisz i cię nic nie boli, to znaczy, że nie żyjesz. Ale tam jednak człowieka coś zawsze strzyknie, zaboli i wtedy zaczynamy chodzić już systematycznie, choćby tam raz w roku zrobimy sobie badania, czy tam żelazo jest w porządku, to zwłaszcza w przypadku pani, czy jakiś cukier, czy cholesterol nie za wysoki. To więc nawet jeżeli nic nam jakoś specjalnie nie dolega, nie czujemy się śmiertelnie chorzy, idziemy, żeby sprawdzić. Dlatego mamy to przykazanie minimum, przynajmniej raz w roku spowiadać się, a w czasie wielkanocnym Komunię Świętą przyjmować, żeby sobie zrobić takie, w cudzysłowie, badania na wszelki wypadek, czy wszystko ze mną w porządku. Dalej, moi drodzy, można powiedzieć jeszcze, że to o tym, jak często się spowiadamy, decyduje znowu nasze sumienie. Tutaj ten raz w roku to jest takie minimum wyznaczone przez władzę kościelną, ale bywa, że spowiadamy się częściej. O ludzie, którym zależy jakoś na rozwoju duchowym, spowiadają się systematycznie. Systematycznie to nie znaczy jakoś przesadnie często. Tu już trzeba sobie samemu ustawić jakiś interwał. Niektórzy mówią, że jeżeli rzeczywiście nie mamy skłonności do jakichś ciężkich grzechów, jakichś pokaźnych wad, raz na kwartał, raz na dwa miesiące. Bardzo wielu podejmuje z nas, i to jest piękna praktyka, spowiedzi chociażby przy okazji pierwszego piątku każdego miesiąca. Spowiedź można, ponieważ to jest sakrament, daje nam łaskę, też przeżyć, ofiarować w jakiejś intencji. Trochę podobnie jak msza święta. Na początku mszy świętej ksiądz proboszcz zawsze zapowiada, że modlimy się w intencji tam kogoś zmarłego czy kogoś żyjącego. Przy spowiedzi też można sobie wzbudzić taką intencję. za na przykład dusze w czyściu cierpiące, za grzeszników, którzy się nie chcą nawrócić. 9 pierwszych piątków sam spotkałem się z taką praktyką, taką bardzo spontaniczną, że ktoś w intencji czyjegoś nawrócenia albo za kogoś ze swoich bliskich zmarłych ofiaruje to, że w pierwszy piątek przychodzi do spowiedzi i potem idzie do Komunii Świętej. Myślę, że to piękna rzeczywiście praktyka. Następna rzecz jest taka, można powiedzieć, trochę techniczna. Gdzie powinniśmy się spowiadać? Zasadniczo takim miejscem sakramentu pokuty jest konfesjonał. Czyli właściwie od XVI wieku już tak, ta tradycja zakorzeniona w naszej świadomości tego specjalnego, powiedziałbym, mebla w kościele, w którym kapłan sprawujący, szafujący sakrament pokuty zasiada, a my, jeśli tylko zdrowie na to pozwala, przyklękamy. Wchodzimy do tego konfesjonału trochę tak, jak Zacheusz w Jerycho wszedł na sykomorę. Celnik, który tam okradał ludzi, wszedł na drzewo, na oślą figę i tam Jezus go dostrzegł i mówi mu: Zacheuszu, zejdź, bo muszę dzisiaj się zatrzymać w twoim domu. Miłosierdzie musi zagościć pośród ciebie. To w konfesjonale Pan Jezus nam mówi, mówi nam po imieniu: zejdź z tego drzewa, wróć do swojego życia odmieniony, lepszy, tak jak dzisiaj tej kobiecie pochwyconej na cudzołóstwie w Ewangelii powiedział: odpuszczają ci się, nikt cię nie potępił, ja cię nie potępiam, odtąd idź i już nie grzesz. Zejdź z tego drzewa swojego grzechu, tak jak to drzewo, z którego nasi prarodzice zerwali owoc i on stał się przyczyną śmierci, przyczyną cierpienia i bólu. Można się spowiadać także w innych warunkach. To nie jest powiedziane, że spowiedź musi się odbywać przy konfesjonale. Naszych chorych, których odwiedzamy z posługą sakramentalną, spowiadamy w domach. Spowiadają się ludzie na łóżku szpitalnym. Można spowiadać się, jeżeli komuś zdrowie nie pozwala uklęknąć w postawie siedzącej. Albo nawet na stojąco. Zdarza się, że w czasie pielgrzymek pieszych kapłani idą gdzieś tam na końcu grupy i nawet idąc spowiadają. To jest rzecz jakby drugorzędna. Ale ten właśnie stojący w naszym kościele konfesjonał tutaj, w takich zwyczajnych warunkach, jeżeli nie sprawia przeszkód, jest takim miejscem, które pokazuje nam: popatrz, ksiądz siedzi nie dlatego, żeby pokazać swoją wyższość, tylko w ogóle cała ta scena spowiedzi, ona unaocznia nam sąd Boży. Kiedy Syn Człowieczy przyjdzie w Ewangelii Świętego Mateusza, to jest 25 rozdział, Pan Jezus mówi: zasiądzie na swym tronie i wtedy oddzieli jednych ludzi od drugich, tak jak pasterz oddziela owce od kozłów, owce postawi po swej prawej, a kozły po swej lewej stronie. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Zasiadanie na trybunale, zasiadanie na tronie jest takim znakiem sprawowania władzy sędziowskiej. To jest człowiek stojący w kolejce, czekający na swoją kolej przy konfesjonale, uświadamia sobie, patrzy: tak kiedyś będzie. Pan Jezus zasiądzie na swoim tronie, a ja będę przez Niego sądzony. On osądzi moje uczynki. Czy byłem, jak ktoś był głodny, jak Jezus głodny przyszedł, czy dałem Mu jeść? Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem nagi, przyodzialiście mnie. Byłem w więzieniu, byłem chory, przyszliście do mnie. Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, spragnionym, nagim? Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych moich, mnieście uczynili. Dalej, moi drodzy, znamy warunki dobrej spowiedzi. Znamy. No więc skoro znamy, to ja nie będę o nich mówił, bo przecież wszyscy znacie te warunki. Rachunek sumienia, żal za grzechy. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mianowicie na pewien bardzo istotny fragment czy element towarzyszący spowiedzi. To jest zadośćuczynienie. My czasami niestety myślimy, że przychodząc do spowiedzi otrzymamy pokutę, czyli rodzaj kary za nasze grzechy. A tu ksiądz nam mówi: zmów sobie modlitwę Ojcze Nasz, zmów sobie jakąś tam litanię albo jedną dziesiątkę różańca albo koronkę do Bożego Miłosierdzia. Ja czasami usłyszałem w odpowiedzi, kiedy zadawałem pokutę, właśnie coś w tym rodzaju, takie dwojakie odpowiedzi. Kiedyś mi się zdarzyło, że osoba spowiadająca się, jak poprosiłem, by jako pokutę odmówiła sobie Ojcze Nasz, to zapytała: ale całe? A z drugiej strony wiele razy zdarzy mi się słyszeć, że zadaję komuś pokutę i słyszę: tylko tyle? Tylko to mam zrobić? Tu trzeba zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, moi drodzy, ta pokuta, którą słyszymy w konfesjonale, jest, że tak powiem, obowiązkowa. To musimy. To sakrament pokuty zobowiązuje nas, żebyśmy taką pokutę odprawili czy odmówili. Ale nikt nie powiedział, że nie możemy więcej. Jeżeli na przykład za pokutę zostanie nam zadane odmówienie dziesiątki różańca, nikt nie powiedział, że możemy odmówić sobie dwie, trzy albo nawet całą część. To już od nas zależy. W naszych rękach jest inicjatywa. Po drugie, ta pokuta nie jest karą za grzechy. Nie jest zadośćuczynieniem. Bo my sobie czasami myślimy tak. A tam w sklepie wezmę, gdzieś tam zawinę, nie wiem, tego batonika, czy tam te jakąś opakowanie małych cukierków. Pójdę, wyspowiadam się, odmówię pokutę, z głowy. No nic nie jest z głowy. Nic nie jest w porządku, nic nie jest załatwione. Bo mamy jeszcze zadośćuczynienie, czyli naprawienie tego, co zepsuliśmy. Tak, jeżeli coś się ukradło, dajmy na to, no to trzeba to oddać. To samo odmówienie pokuty nie wystarczy. Jeżeli kogoś obraziliśmy, to go trzeba przeprosić. Święty Jan Kanty, wasz patron, który tu patrzy z wysokości naszego ołtarza, trochę na was, trochę w niebo, modli się za nami. Wiecie, on mieszkał w Krakowie, jakby takiej, na zapleczu tej Wszechnicy Jagiellońskiej Uniwersytetu, Akademii wtedy. I on miał taki skromny pokoik, w którym na ścianie miał węglem napisane takie motto życiowe. Strzeż się obrazić kogo, bo przepraszać jest niebłogo. Strzeż się obrazić kogo, bo przepraszać jest niebłogo. Wiecie, bo to rzeczywiście jest dosyć ciężki temat, bo jeżeli ja komuś, nie wiem, zabrałem kurę, młotek, czy tam coś jeszcze, no to zawsze to mogę oddać. Jak coś zepsułem, to mogę naprawić. Ale na przykład, jak naprawić, jeżeli ja kogoś obmówiłem, obgadałem? Albo jeszcze jakieś oszczerstwo rzuciłem, że ktoś jest złodziej, że ktoś jest drań, że ktoś jest pijak, a to jest nieprawda. A może nawet to jest prawda, ale zepsułem mu opinię. I po co ja to w ogóle powiedziałem? Czy on od tego będzie lepszy? Słuchajcie, jak to naprawić? Nie jesteśmy odkurzaczem, my nie damy rady wessać z powrotem tych słów, połknąć je. One wybrzmiały, one już krążą w przestrzeni, one zapadły w czyjeś ucho, w czyjąś pamięć. Popatrzcie. Jest tyle takich nawet czasami nieciężkich, wydawałoby się nietrudnych do popełnienia grzechów, bo co to jest powiedzieć o kimś coś złego? To nic nie kosztuje. Jak to potem naprawić? Samo odmówienie pokuty nie wystarcza. Nie załatwia sprawy. Co się powiedziało, to się powiedziało. Strzeż się obrazić kogo, bo przepraszać jest niebłogo. Wiecie, moi drodzy, to jest trochę tak z tym zadośćuczynieniem. Wyobraźcie sobie, że, nie wiem, rzuciłem kamieniem i w domu mojej sąsiadki wybiłem jedną szybę w oknie. No i jak ja przyjdę do spowiedzi i tylko potem odmówię pokutę, to tak jakbym przyszedł do tej sąsiadki i dał jej kwiatek albo jakąś tam jedną bombonierkę, jakieś ptasie mleczko. No a dziura w oknie została. Przyjdzie mróz, sąsiadka zamarznie. Co powinienem zrobić? No przecież albo wziąć kawałek szkła, jeżeli sam to potrafię, i zaszklić to okno na nowo, albo trudno sprowadzić szklarza, czy ściągnąć tę kwaterę okna i iść do szklarza, żeby to zakleił. To są koszty, ale ja to zepsułem. Popatrzcie, ile razy my idziemy do spowiedzi i tylko kończymy na tym, że odmawiamy pokutę i nic więcej już nie robimy, to tak jakbyśmy tej sąsiadce tylko bombonierkę albo kwiatka. My tę bombonierkę albo kwiatka Panu Bogu dajemy. A tam ktoś wciąż może płacze. Pan Jezus mówi takie słowa. Jeżeli przyjdziesz do ołtarza i dar swój przyniesiesz i przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciw tobie, zostaw swój dar. Idź i pojednaj się ze swym bratem, a dopiero potem przyjdź i dar swój ofiarę. Po drodze, ja o tym wszystkim mówię z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że jutro jest spowiedź. Dzisiaj będziemy się przygotowywać do spowiedzi. A przygotowywać się to nie tylko sobie przypomnieć grzechy, ale to też jeszcze przed spowiedzią je naprawić. Bo to nie jest tak, że przychodzimy do spowiedzi i mówimy, to oddam. Dobrze, naprawię. Nie, to trzeba kolejność zachować. Nie ubiera się najpierw spodnie, a na spodnie bielizny, bo by to śmiesznie wyglądało. Najpierw trzeba naprawić, a potem przyjść, najpierw z bratem się pojednać, a potem przyjść i pojednać się z Bogiem. Więc pomyślmy o tym dzisiaj. Może jeszcze dzisiaj, zanim jutro przyjdziemy tu do spowiedzi, trzeba do kogoś podejść, przynajmniej podać mu rękę, przynajmniej przytulić, może ucałować. Może nawet przed kimś trzeba uklęknąć i powiedzieć: wybacz, bo jutro chcę iść do spowiedzi i prosić Pana Boga o wybaczenie. A przecież mówię, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i trzeba by było dodać, jako nasi winowajcy odpuszczają nam. Może dzisiaj trzeba pomyśleć o tym, żeby tam, nie wiem, pooddawać jakieś rzeczy, jakoś naprawić. Czasem czegoś się nie da oddać. Czasem czegoś nie da się gdzieś tam dokładnie jeden do jednego wyrównać. To popatrzcie, mamy przy wyjściu skarbonkę jałmużna postna. No nie wiem, jak tam, podam taki banalny przykład, ukradłem ze sklepu jakąś bułkę czy jakiegoś tego batonika, no nie wezmę, nie odkupię tego specjalnie, chociaż w ten sposób mogę, nie wiem, albo żeby kupić i dać jakiemuś dziecku, albo tam równowartość, czy nawet więcej wrzucić do tej skarbonki, niech biedni mają z nas jakiś pożytek. Trzeba pomyśleć, ale przecież jesteśmy ludźmi myślącymi, wykażmy się intencją, naprawmy co się da, ratujmy co się da, żeby jutro móc do konfesjonału przyjść spokojnie, że już wszystkie sprawy z ludźmi mam pozałatwiane, jeszcze tylko Pan Bóg mi został na samym końcu. Tak jest sakrament pokuty. I teraz popatrzcie, moi drodzy, mówiliśmy wczoraj, że wierzyć w XXI wieku to znaczy łączyć swoją wiarę z uczynkami. Tak, bo my możemy mieć dobre chęci, mówią, dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. My możemy pięknie mówić, pięknie się spowiadać, pięknie się modlić, a ktoś może płakać z naszego powodu i to jest źle. To jest karykatura wiary, a nie wiara. To jest jakaś imitacja, to jest podróbka, a nie szlachetny kruszec, który decyduje rzeczywiście o naszej wartości. Popatrzcie, mamy nadzieję, że Pan Bóg nasze grzechy pisze na piasku, żeby zniknęły, a dobre uczynki na skale, na kamieniu, żeby po wieki wieków o nich nie zapomniano. Ale to także nas uczy. To my jesteśmy tymi wędrującymi przez pustynię. To my nosimy w sercu i w pamięci. Bardzo często, bardzo mocno, bardzo dobrze pamiętamy urazy, że ktoś nam 20-30 lat temu coś tam zrobił czy powiedział. Że nam ktoś wczoraj powiedział dzień dobry, tego już dzisiaj nie pamiętamy. Trzeba to odmienić. Spowiedź służy także naszej przemianie, naszemu stawaniu się lepszymi ludźmi i o tym również musimy pamiętać. Pan Jezus kobiecie pochwyconej na cudzołóstwie w Ewangelii mówi dzisiaj: nikt Cię nie potępił, nikt, Panie. I ja Ciebie nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. Właściwie te słowa ksiądz mógłby nam powiedzieć zawsze na końcu każdej spowiedzi. Ale musimy wysłuchać tego zdania do końca. Bo my czasami trochę jak dziecko przy tym konfesjonale słyszymy tylko: ja Cię nie potępiam i już wstajemy, już nas nie ma. A Pan Jezus jeszcze nie skończył. Mówi: odtąd idź i już nie grzesz. Te słowa, to zdanie trzeba wysłuchać do końca. Spowiedź jest po to, żebyśmy stali się chociaż troszeczkę lepsi. Żebyśmy chociaż przez chwilkę byli świętymi. No, prawda jest taka, bądźmy realistami. Moi drodzy, nikt z nas nie będzie idealny. Może nikt z nas tu, jak jesteśmy, nie będzie święty, nie będzie kanonizowany. Może nikt z nas nie będzie bez grzechu. Może nikt z nas nie będzie doskonały. Ale zawsze każdy z nas może być trochę lepszy. Każdy z nas może być trochę lepszy. My idziemy do spowiedzi, bądźmy realistami, nie po to, żeby od jutra być ideałami chodzącymi, żeby rozsiewać blask wokół siebie, ale żeby chociaż trochę być lepszymi. Taki jest sens spowiedzi. Czasem mówimy, nie ma sensu chodzić do spowiedzi, bo to mi nic nie daje. Bo ja wciąż jestem takim człowiekiem, jakim byłem, jakim byłam. Wciąż są grzechy w moim życiu. Obiecuję, a i tak mam się z czego spowiadać, to najczęściej są wciąż te same grzechy. Tak, bo nie będziemy idealni, nie będziemy święci. Nie będziemy doskonali, ale zawsze możemy być trochę lepsi. Ręce myjąc sobie rano też mamy świadomość, że one za chwilkę się ubrudzą. Ale przynajmniej przez chwilkę są czystsze. Możemy spokojnie czystymi rękami zjeść posiłek. Podać komuś, przygotować, przyrządzić. Podać nawet rękę, nie bojąc się, że będziemy dla kogoś powodem jakiegoś zbrudzenia, zgorszenia. I tak jest sens spowiedzi. I taka jest konieczność spowiedzi. I taka jest konieczność sakramentu pokuty w naszym życiu wiary. Moi drodzy, proszę, zachęcam, weźmy sobie do serca to wszystko, co usłyszeliśmy dzisiaj o sakramencie pokuty. Wobec naszego przygotowania do tego sakramentu, do jego przeżycia w dniu jutrzejszym. A dzisiaj jeszcze pozwolę sobie przypomnieć, że po południu o 16:00 mamy mszę świętą z nauką dla dzieci. Jeśli to możliwe, przypomnijcie dzieciom, przyprowadźcie, przywieźcie, niech tutaj przyjdą do kościoła, żebyśmy się spotkali. Je także postaramy się przygotować do sakramentu pokuty. One także jutro będą miały swoją spowiedź, żebyśmy byli wszyscy na te święta nadchodzące, no nie idealni, nie doskonali, ale chociaż trochę lepsi. Później o 17:30 msza święta w kaplicy w Dąbrówce, o 19:00 msza święta kończąca dzisiejsze nasze spotkania rekolekcyjne, a po niej, jak wspomniałem, można, jeżeli ktoś jeszcze raz się zbierze, około godziny 20:00 tutaj na mszę po mszy świętej pokaże dzisiaj pierwsza część tego naszego chodzenia, kroczenia śladami Pana Jezusa. To przede wszystkim spotkanie dedykowane dla młodych, żeby ich zachęcić do kroczenia ścieżkami wiary, ale myślę, że dorośli też skorzystają, też coś dobrego, pożytecznego usłyszą i zobaczą. Dlatego zapraszamy. Amen.